muzyczne podróże przez świat.
Odpowiada ci klimat ulicy Arbat, oczywiście starego Arbatu?
No, ulica Arbat ma swoją historię, jest takim też, jakbym powiedział, sztandarowym punktem zwiedzania Moskwy. Ma też duże znaczenie w kulturze rosyjskiej, bowiem w jej okolicach mieszkało wiele znanych osób. Pomniki swoje mają tutaj m.in. Puszkin czy Okudżawa. Motyw tej ulicy, czy nazwa tej ulicy często występuje w piosenkach, na obrazach, w powieściach. Tutaj możemy przytoczyć Dzieci Arbatu Rybakowa czy Mistrza i Małgorzatę Bułhakowa. No jest jednym takim chyba z ciekawszych punktów Moskwy. Można się przespacerować, odpocząć w kawiarni i zrobić sobie zdjęcie.
Bo to deptak od 1985 roku.
Tak, dokładnie.
Ale tą drogą jeździł kiedyś do Kremla ze swojej willi Stalin. Moskiewskie metro jest jednym z najpiękniejszych na świecie. Większość stacji przypomina dzieła sztuki.
Tak, mówi się, że metro rosyjskie wygląda jak muzeum. Pierwszą linię metra uruchomiono w 1935 roku. Jest ono bardzo duże, gdyż składa się z około 200 stacji, to jest 12 linii. I ktoś to kiedyś policzył, torowiska stanowią ponad 300 km. Natomiast co ważne, metro przewozi ponad 9 milionów pasażerów. No, czasem są takie sytuacje, że mimo tego, że pociąg podjeżdża, nie jesteśmy w stanie do niego wejść, gdyż jest przepełniony.
Zdarzyło ci się, tak?
Zdarzyło mi się parę razy. Jest to bardzo niebezpieczne, jak się podróżuje w grupie, bo wtedy można po prostu się rozejść i potem bardzo ciężko jest się odnaleźć. Wyróżnia się na pewno właśnie tym, że większość stacji, szczególnie tych starszych stacji, wygląda jak pałacowe komnaty. Jedna z najładniejszych stacji świata, tak się mówi, zbudowana została jeszcze przed II wojną światową. Mówię tutaj o stacji Majakowskaja. Wystrój i rzeźby znajdujące się na stacji Elektrozawodskaja oddają hołd pionierom elektryczności. Biały marmur zobaczymy na stacji Prospekt Mira, na stacji Arbatskaja. Jest to druga co do wielkości stacja metra w Moskwie i najgłębsza, bo znajduje się 41 metrów pod ziemią, a jej funkcją dodatkową, ich zamysł był taki, powstała jako, żeby służyć jako schron. Stacja Kijewskaja pełna jest kolorowych mozaik pokazujących historię Związku Radzieckiego. I mogę jeszcze powiedzieć, że takie utrzymane w stylu barokowym żyrandole, bogato zdobiony sufit spotkamy na stacji Kosmomolskaja. I jeszcze muszę powiedzieć a propos metra, że to jest taki standardowy obrazek. Rosjanie bardzo dużo czytają w metrze. W zasadzie wszyscy, którzy podróżują, mają w ręku albo książkę, albo krzyżówkę, albo sudoku na przykład.
Myślę, że można by było powiedzieć, że metro moskiewskie wyróżnia się także stacjami na powierzchni, nie tylko pod powierzchnią, prawda?
Tak, są takie fragmenty trasy metra, gdzie wyjeżdżamy na zewnątrz tak naprawdę, aby potem znowu schować się pod ziemię. Mieszkając w Moskwie, gdyż miałem okazję tam studiować, bardzo często w chwilach kryzysu i tęsknoty za Polską właśnie podróżowałem w metrze całymi dniami, jakoś mnie to po prostu uspokajało. Natomiast Moskwa jest naprawdę ogromnym miastem i tutaj mówimy o zabytkowej części, natomiast jest część bardzo nowoczesna, Moskwa City się to nazywa, to są naprawdę, można powiedzieć, w zasadzie całe przeszklone wieżowce, więc tak jakby zderzenie dwóch światów.
I ta druga oszklona Moskwa, nowoczesna Moskwa ci się podoba?
Wolę tą starą, zabytkową i tradycyjną.
Pora na drugie śniadanie, co polecasz? Bliny.
Bliny, rosyjskie tradycyjne bliny. Jest to odmiana naleśników, ale do prawdziwych blinów nie dodajemy żółtka. Smażone są one na samym białku, czy też z samego białka. Podawane mogą być na słono lub na słodko z konfiturami. Ja na przykład lubię bliny z kawiorem, ze śmietaną i z koperkiem. Natomiast oprócz blinów jeszcze mamy dwie bardzo charakterystyczne zupy w Rosji. Jest to zupa salianka i zupa rybna. Ucha, no czasem spotykamy w restauracjach, nawet w Polsce, określenie juszka, które jest związane właśnie z tą zupą rybną, natomiast juszka samo oznacza zupę z mięsem, natomiast na przełomie wieku XI i XII juszką nazywano wszystkiego rodzaju zupy, ale też kompoty, natomiast solanka to jest taka zupa, wszystko w jednym garze można powiedzieć, są trzy rodzaje, może być albo warzywna, albo rybna, albo mieszana, najlepsza jest taka z trzech rodzajów mięsa, warzyw, kapusty podawano obowiązkowo z czarnymi oliwkami, plasterkiem cytryny i łyżką kwaśnej śmietany.
Ты признался, что нет любви. Мне немножко взгрустнулось, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не в силах злиться. С морем прощалась, в этот час ты признался, что нет любви. Я не в силах злиться. Виноват и в этом только ты. Я утомленное солнце, нежно с морем прощалась. В этот час ты признался, что нет любви.
Dziś naszym gościem jest Bartłomiej Kotowski. Jak wygląda Krym po 3 latach, po tym jak Putin oznajmił, że powraca on do ojczyzny?
Z taką rzeczywistością mamy do czynienia. Mówimy to roku 2014 i mówimy o aneksji Krymu przez Rosję. Jeżeli zapytamy Rosjan, czy Krym jest rosyjski, powiedzą, że tak. Jeżeli zapytamy Ukraińców, czy Krym jest ukraiński, powiedzą, że tak. Natomiast fakt jest taki, że jedynie 100 krajów ze 193 krajów ONZ uznało tą aneksję.
Niedawno Donald Trump wystąpił ze stanowczym apelem do Rosji, aby oddała Krym Ukrainie, ale zostawmy politykę. Niektórzy nazywają Krym takim światem w miniaturze. Ma tak wiele różnorodnych atrakcji?
Wiele różnorodnych atrakcji, wiele różnych narodowości, które zamieszkują Krym. Krym jest takim, powiedziałbym, bajkowym miejscem na ziemi, wartym zobaczenia. Półwysep Krymski ze względu na swoje położenie zamieszkiwany był w zasadzie od zawsze przez plemiona koczownicze, następnie kolonie greckie, czy też Chazarów, Mongołów i mamy też na Krymie oczywiście czasy Hanatu Krymskiego. Jest to istny taki jakby miks grup etnicznych, religii. No jest to bez wątpienia region taki multikulturowy. Na Krymie możemy spotkać Tatarów Krymskich. To liczna grupa mniejszościowa Krymu.
10%, ale 80% ludności stanowią Rosjanie i Ukraińcy. Dziś teren Krymu zamieszkuje 2,5 miliona ludzi. Największym miastem Krymu jest Sewastopol.
Miasto wydzielone, tak.
365 tysięcy mieszkańców. Kolejnym pod względem wielkości jest stolica, Symferopol.
I tam znajduje się lotnisko. Jeżeli chcą Państwo się wybrać na Krym, najlepiej samolotem z Warszawy do Moskwy. W Moskwie przesiadka prosto do Symferopola. To jest 2 godziny lotu.
A które z tych dwóch miast jest ładniejsze?
Zdecydowanie Sewastopol. To jest miasto portowe. Miasto, które ma bardzo burzliwą i bardzo ciekawą historię. Miasto Sewastopol położone jest nad Zatoką Sewastopolską, która wdziera się w głąb lądu na 7 kilometrów, ale miasto jest też otoczone licznymi wzniesieniami. Sewastopol został zniszczony podczas wojny, ale szybko go odbudowano. Miasto jest ośrodkiem wojskowym, przemysłowym, ale też naukowym. Stacjonuje tutaj bowiem flota czarnomorska. Mamy kilka naprawdę ciekawych miejsc, natomiast ja bym zaproponował zwiedzanie Sewastopola od wycieczki czy od rejsu po porcie, gdzie możemy zobaczyć różnego rodzaju statki wykorzystywane niegdyś, różnego typu i różnego rodzaju. Warto zobaczyć Sobór Opieki Przeświętej Boga Radzicy, zbudowany z 5 kaplic, Sobór Piotra i Pawła. I tutaj a propos soboru, to pamiętajmy o tym, że obowiązuje nakrycie głowy, długie spodnie i zakryte ramiona. Oczywiście nakrycie głowy u kobiet, bo tego nie dopowiedziałem. Basztę Wiatrów, która przypomina świątynię wiatrów z Aten. Jej część ocalała, wcześniej była to biblioteka morska. Ocalała dokładnie wieża z kolumnami, która służyła pierwotnie do wentylacji zbioru ksiąg. W Sewastopolu też możemy odwiedzić oceanarium, ale mówiąc jeszcze o porcie, tutaj w samym porcie mamy pomnik okrętów zatopionych, które znajduje się na skalnej wysepce, plus minus 10 metrów od brzegu. Jest to samotna kolumna z orłem na szczycie, wybudowana w 1905 roku na pamiątkę statków zatopionych i ten pomnik będziecie Państwo mogli zobaczyć na zdjęciu.
Czufutkale, sławne skalne miasto, czy faktycznie tak ładne, jak to opisywał Mickiewicz w sonetach krymskich?
Robi naprawdę olbrzymie wrażenie. Z daleka wygląda to jak takie malutkie dziurki, które mieszczą się w ogromnych skałach. Natomiast możemy to miasto zwiedzać, możemy wejść do środka, możemy obejrzeć mauzoleum, które się tam znajduje, ruiny meczetu, kenesy modlitewne oraz nekropolię karaimską. bardzo ciekawie się zwiedza, ale taki dodatkowy plus, ponieważ na Krymie lato jest bardzo gorące, wchodząc do miasta odczuwamy znaczną ulgę od upału, bo jest tam po prostu chłodno.
Niedaleko Czwódkale znajduje się Bakczysaraj, sławna stolica Hanatu Krymskiego, symbol krymskiego Orientu. Lata świetności przypadły na okres od XVI do XVIII wieku.
Może zacznijmy od początku. Otóż jeżeli chodzi o nazwę samą Bakczysaraj, skąd ona się wzięła? Otóż legenda głosi, że syn Hana podczas jednego z polowań napotkał żmiję, z którą walczył. Żmija ta z licznymi obrażeniami weszła do wody. Następnie wyszła już jakby bez jakichkolwiek śladów walki. Młody Han opowiedział o tym swojemu ojcu, o tym wydarzeniu, po czym Han postanowił wybudować właśnie pałac w tym miejscu, gdzie syn jego walczył ze żmiją. I tak właśnie powstał Bakczysaraj, który w swoim herbie pałacowym miał właśnie żmiję. W tej chwili w Bakczysaraju mamy pałac, bardzo ciekawy. Na jego terytorium znajduje się sala reprezentacyjna, czyli sala Hana, sala dywanu, która niegdyś miała funkcję sali narad, dziedziniec fontan, mały meczet, który dostępny był niegdyś tylko dla hańskiej rodziny oraz, no wiadomo, dziedziniec gospodarczy, ale mamy też łaźnie, harem i pałacy Katarzyny II, mauzoleum żony Hana i chińskie sady, bo Bakczysaraj jest nazywany też miastem ogrodów. Na terenie pałacu znajdują się dwie fontanny. Jedna z nich jest usytuowana pośrodku pokoju, w którym stoją jedynie kanapy. Otóż fontanna ta miała pełnić taką funkcję relaksującą. Otóż siedząc na kanapach, szum wody miał po prostu uspokajać i wyciszać. Natomiast druga fontanna, chyba ta najsłynniejsza, bo opisywana przez Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina, nazywana fontanną łez albo fontanną płaczu. Jest to fontanna, która jest pamiątką po śmierci żony Hana, który zlecił jej budowę właśnie na pamiątkę.
Kercz to najstarsze miasto Krymu. Jego historia sięga 26 stuleci. Obecnie największy port Krymu. Jednym z ważnych portów jest też Jałta, wrota południowego wybrzeża Krymu. Największy i najbardziej znany kurort Morza Czarnego. Kąpałeś się tam, w morzu?
Kąpałem się w Morzu Czarnym, ale nie tylko w samym morzu, gdyż miałem też możliwość brania udziału w delfinoterapii.
Na czym to polega? Delfinoterapia?
Na pływaniu z delfinami, po prostu, dosłownie, tak.
Niesamowite wrażenie.
Bardzo, bardzo niesamowite wrażenie. Miałem w zasadzie tylko tam do czynienia, ale kilkukrotnie z tymi zwierzętami. One są w dotyku, jakbym miał to porównywać, to jest tak jakby mokry zamsz, ale są bardzo kontaktowe, bardzo przyjaźnie nastawione i sprawiają takie wrażenie, jakby się uśmiechały po prostu.
Czyli nie bałeś się?
Nie bałem się, chociaż mają bardzo dużo zębów, także...
Jest terapia?
Delfiny leczą ultradźwiękami i ta terapia ma bardzo dobre rezultaty na przykład w leczeniu autyzmu, natomiast też bardzo dobrze wpływa na takie ogólne zmęczenie, zdesperowanie. Bardzo pomaga kontakt z tymi zwierzętami, gdyż daje niesamowitą przyjemność. No ja miałem okazję pływać nawet z dwoma delfinami jednocześnie, gdyż po prostu byłem za ciężki, żeby jedno zwierzę dało radę mnie uciągnąć po wodzie. Тебя увидит, слезы налились. Не жила я в этом доме, не насытилась я вдоволь. Молодость моя умчалась, мой любимый Крым. Как хотелось бы вернуться и рукой земли коснуться, никогда я не забуду мой родимый Крым. Как шербет в садах, там фрукты сладкие растут, воды там прозрачные, чистые, и цветы цветут. Не жила я в этом доме, не насытилась я вдоволь. Молодость моя умчалась.
обязательно приеду в мой родимый Крым. Обязательно пройдусь по улицам родным. Сяду, детство свое вспомню и родным своим напомню, что всегда душой с тобой. Мой любимый Крым. Как хотелось бы вернуться и рукой земли коснуться. Никогда я не забуду мой родимый Крым.
Do rozwoju Jałty jako uzdrowiska przyczynili się znani ludzie Antoni Czechow i Maksym Gorki. To oni rozpoczęli akcję zbioru pieniędzy i doprowadzili do wybudowania sanatorium. Ty tam mieszkałeś w sanatorium?
Nie, mieszkałem w hotelu. W ogóle w Jałcie jest bardzo dużo sanatoriów, jak na samym Krymie. Natomiast mieszkałem w hotelu, w takim hotelu, z którego bezpośrednio winda prowadziła na plażę.
Pięknie. A co jadłeś na Krymie?
Na Krymie polecam przede wszystkim, myślę, czebureki. Jest to rodzaj pieroga, który jest zrobiony z ciasta powstałego z mąki, wody i soli. Z nadzieniem mięsnym, najczęściej z mięsa baraniego z ostrymi przyprawami, albo też z nadzieniem z sera, smażone na głębokim oleju. Danie to się spożywa bez sztućców. To
naprawdę?
Mogę podpowiedzieć. To jest tak, pół naleśnika, tak jak naleśnik złożony na pół, bierzemy w ręce i jemy.
To kuchnia Tatarów krymskich. A
tak.
Próbowałeś kuchni ormiańskiej tam?
Próbowałem, a w zasadzie to mogę powiedzieć o takim deserze gruzińskiego pochodzenia, który nazywany jest ormiańskim snickersem. Nazywa się to ciurchciola. Zdecydowanie to łatwiej zjeść niż wymówić, ale są to orzechy lub suszone owoce zawieszane jak koraliki na nitce. Następnie gotuje się to w soku z winogron zmieszanym z mąką kukurydzianą oraz cukrem, żeby to było gęste. Następnie wyjmuje się, suszy przez około 2 tygodnie na pełnym słońcu. Dopiero po tym jest gotowe do jedzenia. No wygląda to tak jakby świeczka wielkości świeczki, tylko że knot jest z dwóch stron.
A ormiańskie dolmy? Próbowałeś?
Nie.
Gołąbki zawijane w liście winogron.
To takie trochę z Grecka.
Takie trochę z Grecka. Warto spojrzeć na naszą stronę internetową, tam zdjęcia z podróży Bartka, między innymi słynne jaskółcze gniazdo, symbol Krymu.
Symbol Krymu jest to taki mini zameczek, można powiedzieć, rycerski, który został wybudowany na zboczu skały. Początkowo to była willa jednej z milionerek, następnie odkupiona przez moskiewskiego kupca, który urządził w niej restaurację, następnie było tam urządzone schronisko turystyczne, biblioteka, a na dzień dzisiejszy znowu mamy w tym miejscu restaurację. Możemy do tego jaskółczego gniazda wejść, a najlepiej wybrać się na wycieczkę łodzią i zobaczyć to z poziomu wody. Naprawdę niesamowity widok.
Wiem, że jesteś abstynentem, ale o tym trzeba powiedzieć. Winnice Krymu należą do najstarszych w Europie. Ich historia sięga czasów, kiedy to w V wieku przed naszą erą przybyli tu Grecy i założyli pierwsze szczepy. Niektóre założone przez nich winnice i gatunki winorośli dotrwały do dziś, na przykład tej winorośli, z której wytwarza się wino Czarny Doktor. Znasz to wino?
Znam to wino, nawet posiadam, nie chwaląc się.
Naprawdę? Ale to dla gości chyba.
Tak naprawdę to wino...
A jak smakuje? Zadam podchwytliwe pytanie.
Ono jest dosyć cierpkie, ale tak naprawdę to wino zostało kilka lat temu zaprzestano produkcji. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w tym momencie, uznawane jest za podróbkę. To znaczy nie jest to dokładnie ta produkcja, która była przed laty. Można powiedzieć eksportowa.
A w którym miejscu Krymu znajdują się najlepsze szczepy?
Mówi się, że najlepsze wina pochodzą z Masandry.
Mówi się? Czy potwierdzasz to?
Mówi się... Mogę powiedzieć tak, w Masandrze byłem, naprawdę ogromne ilości winnic, także uprawy winogron pod wina są na dużą skalę.
Którą piosenkę wybierzesz na zakończenie?
Na zakończenie chciałbym zaproponować Państwu piosenkę z repertuaru Ały Pugaczowej, tylko piosenkę śpiewaną przez jej córkę, Krystynę Arbakajtę. Piosenka nosi tytuł A znajesz się jeszcze budiet. Znana jest nie tylko z wykonań Ały z córką, ale też pojawiła się w komedii noworocznej pod tytułem Jołki 2 w roku 2000 i 2011.
A wiesz, ile dzieci ma Ała Pugaczowa?
Nie wiem, ale na pewno miała pięciu mężów.
O, proszę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dziś Bartłomiej Kotowski.
Bardzo dziękuję.
Южный ветер еще подует, и сну еще наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит, и еще меня на рассвете губы твои разбудят. Счастье, что нам даже птица упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь? Понимаешь, все еще будет, сто концов убегают рейсы. Самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря. Если помнили это люди, если помнили это люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Счастье, что нам даже птица упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь? Я его не запру безжалостно, я его не запру безжалостно, я его не запру безжалостно. Крыльев не искалечу. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Знаешь, как отпразднуем встречу.
Bartłomiej Kotowski nie mówił dziś o Kerczu. Tam wychował się pochodzący z Krymu pieśniarz i gitarzysta Aleksandr Maceradi. Dzień dobry. Witamy pana.
Witam. To miasto, prawdziwa nazwa grecka, bo to grecka kolonia, Pantikapeon. Pantikapeon było carstwo bosporskie, który zorganizował Mitridatos i Jopata VI. Właśnie ten człowiek przegrał wojnę z Rzymem i to dzięki jego przegranej powstała słynna wiedzi Winiwicy. Przyszedłem, zobaczyłem, z ludzie żyłem. Мой цар програв. Але місто Керч тільки на 80 лет є молодше від Риму. Входить в першу десятку найстарших міст світу.
Місто пěkně położone над Ciśniną, łączącą dwa morze.
Ну, власне, виховувався на двох морях. Моя мама етнічна гречинка. Понимаєш, що ціле вибрежжя моря Чорного кедись було засідлено через грецьких колоністів. То моє кажання уходив ще з перед нашої ери. Крим є пєкний, попросту є пєкний. Натура, несамовіта натура, пєкне чисте море, море Чорне, море Азовське. Гулі, щоб побачити Крим, то мало двотигоднього виїзду. Я спотикав молодих людей з Польщі, з Кракова, з Варшави, які їду там на дико студенці, мішкаємо під отвертим небом, понимаєш, нема на Кримі такого поняття, як поле наметове. Можеш ставити намет, де хочеш. На пляжі, в гурах, обок якогось грудку, і ніхто тобі не пове ані слова, і не скасує за те, що стоїть намет, і ти в ньому мешкаєш. І спонзяєм там по 2 місяці. За недуже пеньонзи, в агулі на Кримі понад 10 тисячі забитків. То і старожитне пред нашої ери, і палаци 17, 18, 19 століття об'єктів, які кедись належали до Потоцьких.
Моя рідна місцевість на Кримі – то місто Керч. І знайдуюся там церков православна під визванням Яна Крестителя. То є докладні 768 рік будівництва. То є 1600 лет тому. І то є головна церков міста.
Коні? О чим є цей утвор?
То є о душі. Конь – то душа. Пан Владимир Висоцький, який написав цей утвор, він спалив себе. Він цілий час кричить своєї душі. Захамуй, захамуй, не несь мне так, трохи вольний, бо я уж не с донжам, не на донжам за вшиски. То человек, который спалил себе, як швеця, он не потрафил жить на полгвистка. И песня о тим же, трохи вольний, кони, трохи вольний, не несьте мне. Дайте мне хотя бы час еще доспевать в моем песне на конец жить.
Послухаймы, шпева Александр Мацеради.
Вдоль обрыва понад пропастью, по самому по краю, я коней своих нагайкою стекаю, погоняю, что-то в воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с истинным восторгом, пропадаю. Помедленнее кони, чуть помедленнее, не указчики вам, гнут и плеть, ну что за кони мне попались, привередливые. Петь не успеть, я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Сгину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони, и саняк меня галопом понесут по снегу утром. Вы на шаг не торопливы, перейдите мои кони, хоть немного но продлите путь к последнему приюту, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, не указчики вам, кнуты плеть, ну что за кони мне попались, привередливые, и дожить. Петь не успел. коней напою, я куплет допою, хоть и много еще.